Halo, halo, tu podcast Marty Pokorskiej Jurek, czyli Mamy Tygrys i wydawnictwa Formy Przekazu. Ale to nie ja dzisiaj gram pierwsze skrzypce, o nie. Zacznijmy od tego, że miałam wielką przyjemność prowadzić warsztaty dziennikarskie w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, a dokładnie wersji dla absolwentów, czyli tych dzieciaków 12-17 lat. Bardzo mi było przyjemnie, ponieważ też wynikiem naszych działań były dwa wywiady oraz stworzenie gazetki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jeżeli macie takie dzieci albo po prostu chcecie ciekawie spędzić czas, no to zachęcam do tego, żebyście weszli na stronę mamatygrys.com i tam ściągnęli te nagrania. A tymczasem, no właśnie powiedziałam, że to nie ja gram pierwsze skrzypce, więc oddaję teraz głos. A w zasadzie dwugłos. Pierwszy głos pytający to głos Aleksandra Cieplińskiego. Drugi głos odpowiadający nam to głos Natalii Sawickiej z Yellow Point Publications. Jest to wywiad dotyczący tego, jak Natalia przeszła od po prostu miłości do książek do tego, aż założyła własne wydawnictwo. Oddaję głos Olkowi i Natalii.
Od samego dzieciństwa kocha pani książki. Kto przekazał pani miłość do książek?
W tym domu zawsze było bardzo dużo książek. Rodzice czytali, dziadek, z którym mieszkaliśmy, czytał. Jeszcze to były czasy PRL-u. Szłyśmy z mamą na spacer, to po drodze była księgarnia. Jak sięgam pamięcią, to wydaje mi się, że to było za każdym razem, ale pewnie nie do końca. Bardzo często zachodziłyśmy do tej księgarni, były takie śmieszne wydania książek dla dzieci, one nie były wtedy takie ładne i kolorowe jak teraz, okładki nie były sztywne, tylko raczej na tanim papierze, a ta oprawa też była taka raczej szmatława, bym powiedziała. Ale jak zachodziłyśmy tam, to zawsze wychodziłam z jakąś książką. I jakoś tak do tych książek przywykłam. Mama mi czytała te bajki wieczorem, a żeby było weselej, jak próbowała mnie uśpić, to włączyła mi Radio Polskie, gdzie były słuchowiska i też były bajki. Jakoś tak przylgnęło to do mnie i chyba zostało na całe życie.
A tak potem, jak wpadła pani w ogóle na pomysł założenia wydawnictwa?
Pomysł to się zrodził po paru latach zajmowania się składaniem książek na zlecenia. No, te książki mi towarzyszyły całe życie. Przez jakiś czas byłam na nie strasznie obrażona i nie chciałam na nie patrzeć w podstawówce. Zresztą za lekturami nigdy nie przepadałam. Ale w liceum bardzo dużo czytałam. I wymyśliłam sobie, że pójdę na bibliotekoznawstwo i chciałam zrobić specjalizację ze starych książek. Ale jak doszłam do trzeciego roku, to okazało się, że specjalizację zlikwidowali i do wyboru mam biblioteki naukowe, biblioteki szkolne albo edytorstwo. No to stwierdziłam, że jak już mam wybierać, to chyba wolę edytorstwo od bibliotek, bo w sumie pracować w bibliotece, no to niekoniecznie mi się marzyło, no a jednak pracuję, też przypadkiem trochę. No i to edytorstwo. I rzeczywiście mnie to gdzieś tam wciągnęło, ale perspektywy na to, żeby prowadzić własne wydawnictwo, raczej nie było i też nie udało mi się dostać na praktyki do miejsca, w którym byłabym w stanie się nauczyć czegoś. No ale z czasem nagle się okazało, że jest potrzebna osoba do składania książek naukowych. No a że ja się trochę na tym znałam, może bardziej teoretycznie niż praktycznie, ale miałam pojęcie, to zaczęłam składać. I po kilku latach uznałam, że no niekoniecznie mi się zawsze pomysły moich zleceniodawców podobają i chciałabym zacząć robić książki takie, które będę uważała, że są na odpowiednim poziomie, a nie po prostu są, nadają się do czytania, może tak. No i postawiłam na swoim i teraz robię takie książki, jak mi się podoba.
Co do tego, jak to się w końcu właśnie stało, że pracuje pani w bibliotece, w Instytucie Archeologii?
Na piątym roku studiów nie miałam za dużo zajęć. Byłam w o tyle wygodnej sytuacji, że rodzice zapewniali mi możliwość studiowania w obcym mieście i nie musiałam szukać dorywczej pracy, tylko mogłam sobie spokojnie studiować. Ale uznałam, że siedząc na kanapie przez większość tygodnia, bo to był piąty rok i miałam tylko zajęcia z WF-u i seminarium magisterskie, drugi semestr, no to raczej to nie jest za zdrowe. No i fajnie by było pójść gdzieś do pracy. No a że kończę bibliotekoznawstwo, co prawda byłam wtedy już w trakcie specjalizacji z edytorstwa, no ale nie myślałam o tym, że uda mi się dostać gdzieś do pracy, do wydawnictwa. Pomyślałam, że fajnie by było popracować w jakiejś bibliotece, żeby mieć punkt w CV, bo to nigdy nie wiadomo, co się w życiu może zdarzyć. A skoro już to bibliotekoznawstwo kończę, no to żebym sobie gdzieś przez chwilę popracowała. I w instytucie moim wisiało ogłoszenie. Wisiało ono dosyć długo i byłam przekonana, że ktoś już się zgłosił. No ale zadzwoniłam dla świętego spokoju. Okazało się, że nikt się tam nie zgłosił. To był Instytut Archeologii, w zasadzie, nie wiem, 3 minuty dalej. No i poszłam najpierw na 20 godzin tygodniowo przez pierwszy miesiąc, później w drugim miesiącu 30 godzin tygodniowo na zlecenie, potem na okres zamknięty, a potem jakoś tak już zostałam i minęło 13 lat od tego. Także tak wyszło. Mam punkt w CV. Jednego pracodawcy od 13 lat.
Słyszałem, że pani mąż jest archeologiem.
A tak, ale to już jest długa i skomplikowana historia, bo po różnych perturbacjach życiowych, co prawda znamy się odkąd tam pracuję, ale razem jesteśmy trochę krócej. Mój mąż jest archeologiem, no i większość rzeczy de facto robimy razem, jest dla mnie dużym wsparciem, bo jak trzeba, to robi redakcję i służy zawsze pomocą. I, no, środowisko archeologiczne jest małe, więc potrafi się czasami spytać, słuchaj, a kto robił te zdjęcia? I tutaj pada z reguły imię jakiegoś kolegi albo kto się zajmował tym stanowiskiem i też ktoś znajomy pada albo nagle się okazuje, słuchaj, coś to zdjęcie mi się nie podoba. Kto je robił? To chyba ja ileś lat temu. Także do takich sytuacji też dochodzi.
A właśnie tak, jak na przykład wybiera pani osoby, które będą jakby pracowały w wydawnictwie?
Ja jestem jednoosobową działalnością gospodarczą i w zasadzie robię wszystko. No wiadomo, że nie zrobię tłumaczeń. No i z reguły się kogoś szuka. Najczęściej pocztą pantoflową. Ja akurat mam to szczęście, że znam bardzo dużo osób spokrewnionych, znaczy spokrewnionych to może złe słowo, zainteresowanych archeologią, czy rekonstrukcją, czy w ogóle historią, którzy mają różne wykształcenia w różnych kierunkach. I tak też na przykład mam świetnego tłumacza, który jest zapalonym rekonstruktorem i dla własnej przyjemności tłumaczy staroangielskie teksty kulinarne i robi nam świetne tłumaczenia na język angielski. Mam przyjaciółkę, która jest poliglotką, która jest najbardziej poprawnym gramatycznie człowiekiem w każdym języku, jakiego znam. Jak to ładnie określiła, mistake marquise. No a jak kogoś szukamy na przykład do korekty czy do redakcji, to najczęściej są to osoby, z którymi gdzieś się kiedyś spotkałam albo współpracowałam i które się tym zajmują. Bo jednak powierzenie tekstu, który jest tekstem naukowym, gdzie ma specyficzne słownictwo i ta terminologia jest taka, nie wiem jak to określić, zamknięta to może złe słowo, hermetyczna może też. No, jest to język specyficzny i ktoś, kto to tłumaczy, musi rzeczywiście mieć o tym pojęcie i przeczytanych ileś tekstów w języku obcym, no tym, którym się zajmuję z archeologii, żeby móc się tego podjąć. Tak samo przy redakcji. Jeżeli nie ma się pojęcia o archeologii, to nie zrobi się nigdy dobrej redakcji tekstu. Można poprawić literówki, ale to na tym się skończy.
A jak pani widzi jakby książki, które są wydawane w pani wydawnictwie i jakie będą później wydawane? Czy planuje pani też rozszerzyć jak zakres tematów?
Jakie mam perspektywy? Bardzo bym chciała zostać przy archeologii i myślę, że będę się tego trzymać. No ale jeżeli chodzi o rozwój wydawnictwa, to myślę, że chciałabym poprawić sprzedaż. Jestem w trakcie współpracy z firmą, która tworzy mi rozbudowany sklep internetowy. To tak jeszcze w tym roku, jak się uda. I chcę zacząć dystrybuować, no to też już są rozmowy prowadzone, w zasadzie już umowy są gotowe, czeskie książki archeologiczne na polskim rynku. Czyli nie chcę się zamykać do rynku polskiego. Chciałabym, zresztą też to tak wychodzi, o wczoraj zaniosłam na przykład na pocztę paczkę, która poszła do Estonii. Moje książki sprzedaję rzeczywiście wszędzie, bo i do Stanów, i do Kanady, do Australii wysyłałam nawet. Także po całym świecie, w Europie chyba wszystkie państwa już odesłałam. Zależy mi na tym, żeby tą archeologię w pewien sposób też popularyzować i chciałabym kiedyś, być może w jakiejś bliższej niż dalszej przyszłości, zacząć publikować też rzeczy dla, może dzieci to niekoniecznie, ale dla młodzieży o takim charakterze popularno-naukowym. No ale tak, przede wszystkim sprzedaż, no i może kiedyś taka z prawdziwego zdarzenia księgarnia stacjonarna. To mnie bardzo ucieszyło.
Wnioskując z tego, że dla pani to jest więcej niż praca, to jest pasja.
I chyba ma pan rację, bo gdyby to była tylko praca, to bym nie dała rady, jak pracuję na pełen etat w bibliotece, przychodzę do domu, rzucam rzeczy i siadam do komputera i na przykład do godziny 12 składam coś i robię książkę, bo jest termin i wiadomo, że to trzeba skończyć, a to jeszcze korekty. To tak, jakby to była tylko praca, to nie byłabym w stanie tego pociągnąć. To naprawdę trzeba lubić. Jak oglądam książki, to ja nie widzę książki tak jak normalny użytkownik, tylko ja widzę ramki tekstowe. A mówię o takiej wydrukowanej gdziekolwiek, albo jak to jest czasopismo jakieś, ja widzę ramki tekstowe, ja widzę układ strony, ja nie patrzę na to jak na gotowy produkt, tylko ja to widzę rozłożone na części.
Spotkała pani jakieś podczas swojej pracy i w bibliotece i w wydawnictwie jakieś takie naprawdę ciekawe osoby?
Ojej, całe mnóstwo. Wariatów i szaleńców najczęściej, ludzi, którzy kochają to, co robią, albo robią bardzo różne rzeczy. Myślę, że najbardziej szaloną osobą, jaką w życiu spotkałam, to jest mój mąż, Jakub, który w zasadzie naprawdę niesamowite pomysły i o dziwo wszystkie doprowadza do skutku. Aktualnie jest na stypendium w Paryżu, bo wymyślił sobie, że we Francji go jeszcze nie było i w zasadzie to on powinien zacząć się rozwijać w tym kierunku, bo to jest kierunek, który jakoś tak, tam jest mało kontaktów i myśli, że to dobra strona, więc jak postanowił, tak zrobił. Jakoś mi się to wszystko zawsze udaje. Karierę zawodową ma rzeczywiście pokrętną. Tak. Myślę, że on jest jedną z najbardziej szalonych osób, jakie znam. Ale mamy bardzo dużo znajomych, którzy też mają szalone pomysły i różnymi nietypowymi rzeczami się zajmują. Jak na przykład moja serdeczna przyjaciółka, która z betonu potrafi zrobić wszystko, co można zobaczyć w zoo we Wrocławiu, na przykład na wybiegu nosorożca. Tak ciężko wybrać jakieś takie przykłady, bo ktoś zawsze się zajmuje czymś szalonym. I ma jakieś takie przyjaciół, którzy prowadzą milongi co tydzień na przykład, znajomych, którzy zajmują się rekonstrukcją, przyjaciółkę, która szyje stroje historyczne, bo już na wszystkie epoki. Koleżanka, która zajmuje się tłumaczeniami z języków skandynawskich, do tego tańczy tańce irlandzkie i uwielbia gotować zupy. To naprawdę musiałabym chyba zrobić listę i po kolei zacząć wymieniać, bo wszyscy nasi przyjaciele i znajomi coś szalonego robią. Myślę, że to taka karma, że takie charaktery się przyciągają po prostu.
Są właśnie jakieś osoby, które pomagają też jak przejść do przodu pani?
Ciężko stwierdzić. Myślę, że najbardziej to ja się sama motywuję. Jestem strasznie uparta i I też mam czasami niepoważne pomysły. Jak założyłam wydawnictwo, to chyba nikt nie wierzył, że to w ogóle ma jakąkolwiek szansę powodzenia. Łącznie z moim ojcem i moim mężem, którzy patrzyli z takim pobłażaniem na moje wyczyny. No ale jakoś 3 lata to działa i kolejne tytuły wydaje i jakoś się wszystko kręci. No dzieciaki mi dają przede wszystkim siłę, bo wiadomo, że to, co teraz zrobię, to zostanie w którymś momencie dla nich. A chciałabym, żeby coś po mnie zostało, a nie tylko tabliczka na grobie.
Można wręcz powiedzieć podsumowując, czy na przykład za 20 lat albo za 30, jak wyobraża sobie pani wydawnictwo?
Za 20-30 lat to ja mam nadzieję, że moje wydawnictwo będzie najlepszym wydawnictwem archeologicznym po tej stronie Eufratu.
Dziękuję.
Był to wynik warsztatów dziennikarskich w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, które miałam okazję prowadzić, a głosem pytającym był Aleksander Ciepliński, odpowiadającym Natalia Sawicka. Do usłyszenia!